Jeśli słuchamy tego, co mówi do nas Jezus poprzez przykazania, błogosławieństwo i Ewangelię, wówczas z każdym dniem stajemy się bardziej przygotowani do tego, aby mężnie przeciwstawiać się złu. Tak jak wam mówiłem, jeżeli wy będziecie się trzymać Eucharystii, jeżeli będziecie trzymać łaski uświęcającej, to on będzie skazany na przegraną. To nie jest tak, jak ktoś przychodzi, który żyje w stanie łaski uświęcającej, bo on się boi złego. Jak ty się trzymasz Pana Boga, to on jest słabeusz. Kiedy on jest w stanie człowieka zniszczyć? Jak człowiek żyje w grzechu. Bo wtedy robi mu furtkę i mówi, właśnie rób ze mną, co chcesz. Nie ma, słuchajcie, trzeciej drogi. To nie jest tak, że jak ja nie jestem przy Panu Bogu, na złego się też nie otwieram i żyję, że tak powiem, w zawieszeniu. Nie ma. Jest albo droga dobra, albo droga zła. I albo ja się trzymam Pana Boga i Jego łaski, albo się zamykam na Pana Boga i otwieram się na działanie złego ducha. Ale ludzie, którzy postępują na drodze nawrócenia, dlatego was proszę o systematyczną spowiedź, o systematyczną Eucharystię, to w tego typu osobach zły duch bez zgody człowieka nie jest w stanie nic zrobić. Tutaj jest, on nie jest w stanie jakby złamać człowieka, jeśli człowiek mu nie powie tak. Bo jak człowiek się zgodzi i pójdzie za tym, to jest to jego wyborem. Teraz chciałbym powiedzieć wam, bo na drodze życia duchowego są dwa bardzo ważne stany człowieka. Stan pocieszenia i stan strapienia. I myślę, że niejedna osoba z was tego typu stanów doświadczała, nie mając świadomości, jak to się nazywa. Otóż duchowe pocieszenie to jest to zwykle stan po przyjęciu łaski przebaczenia, nawrócenia, i to jest pomnożenie w różnej formie łaski Bożej w sercu człowieka. Człowiek się czuje po prostu bardzo blisko Pana Boga. Że jak idę na modlitwę, to mógłbym godzinami. Że jak otwieram Pismo Święte, to wszystko do mnie dociera. Że jak jestem na Eucharystii, to jest mi dobrze. Że jak przystępuję do sakramentu pokuty, to doświadczam tutaj mocnego działania Pana Boga. Że po prostu jak doświadczam pocieszenia, to nawet i cierpienie inaczej przeżywam. I nawet ludzi, którzy są mi trudni, inaczej na nich patrzę. Łatwo mi się zgadzać na wolę Bożą, nawet wtedy, gdy to jest dla mnie jakiś trud i cierpienie. Ale uwaga, i to jest bardzo ważne, żebyście zwracali na to uwagę. Od strony duchowej stan pocieszenia de facto jest bardzo niebezpiecznym stanem. Dlaczego? Dlatego, że dosyć szybko może przyjść samozadowolenie. I człowiek przestaje czuwać. To dlatego Jezus mówi, czuwajcie, módlcie się w każdym czasie, abyście nie ulegli pokusie. Popatrzmy na Piotra. Jaki był pewny siebie w czasie ostatniej wieczerzy? Choćby wszyscy zwątpili, ja nie. I co? A i dlaczego? Zobaczcie, to, a czy Jezus nie mógł być pewny siebie? A Jezus co robi? Idzie do Ojca i on się modli, to znaczy szuka umocnienia w Ojcu. A Piotr uważa, że już jest taki mocny, taki silny, że on może spokojnie spać i oczekiwać na to, co przyjdzie. Więc czas pocieszenia, jakie wtedy duchowo nam łatwo, miło i przyjemnie, tak naprawdę jest stanem trudniejszym. Bo dosyć szybko człowiek zwalnia się z czuwania. Dosyć szybko zaczyna wierzyć w swoją też wielkość. Bo jak jest dobrze, to człowiek nie wymaga od siebie. I drugi stan. Stan strapienia. Stan braku odczuwania łaski Bożej. Człowiek w tego typu stanie zaczyna odczuwać wewnętrzną pustkę. Zauważa, że Bóg, w którego wierzył, który był tak blisko jego życia, teraz jakby był gdzieś daleko. Jakby nie był odczuwalny. W duszy tego typu osoby, która przeżywa stan strapienia, zaczyna się pojawiać zamęt, powracają pragnienia rzeczy zmysłowych i złych. Człowiek taki czuje się osamotniony. No tak, ja idę do kościoła, ja się modlę, ale cały czas jakaś pustka we mnie, coś mnie wyrywa, wypełnienie woli Bożej przychodzi z ogromnym trudem. I moi kochani, tutaj są dwie zasadnicze kwestie. Proszę sobie zapisać i zapamiętać, co robić, gdy się pojawia strapienie. Po pierwsze, w strapieniu nigdy nie wolno podejmować decyzji, wiążących decyzji. Jak przychodzi okres strapienia i tego typu trudu, Nigdy nie wolno podejmować, czasem na podejmowanie decyzje duchowe, ale też i wszystkie, jeszcze z pocieszeniem. Bo w strapieniu człowiek żyje w ciemności i nie jest w stanie dobrze podejmować decyzji. Ja widzę, jak nieraz ludzie się duchowo gubią, bo jak zaczyna doświadczać trudu, to on już wtedy odchodzę ze wspólnoty, zostawiają małżeństwo, zostawiają wszystko, bo myślę, w strapieniu nie wolno podejmować decyzji. Po drugie, jak to mówi święty ojciec Ignacy, należy działać kontra agere, czyli działać, jakby przeciwdziałać temu. Im bardziej nie chce mi się modlić, tym bardziej się modlę. Im bardziej mnie denerwuje Słowo Boże, tym więcej go czytam. Czyli jeśli pokusa idzie w tym kierunku, żeby odrzucić modlitwę, żeby odrzucić Eucharystię, żeby odrzucić spowiedź, to iść w przeciwnym kierunku. Dlaczego? Bo zły zobaczy, że on mnie kusi do tego, że ja porzucił, a ja się tym bardziej staję gorliwy w tym. I on wtedy odejdzie. Przestanie wtedy działać. Jak zobaczy, że we mnie się rodzą przeciwstawne owoce. On będzie chciał mnie oderwać od Pana Boga, a ja w tym strapieniu, w tego typu doświadczeniu, tym bardziej będę szedł do Pana Boga. Dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza, nie podejmujcie w strapieniu. I to się przekłada nie tylko na życie duchowe, na każdą jedną sytuację. Jak żyjecie w ciemności, w zamęcie, nie podejmujcie ważnych decyzji. Ja nie mówię o ważnych decyzjach, że ktoś tam ma kupić marchewkę czy pora na obiad, bo to nie jest ważna decyzja. Ale mówię o ważnych życiowo decyzjach. I trzecia rzecz. W strapieniu jest tendencja do tego, żeby się człowiek zaczął koncentrować na sobie i zaczął się nad sobą rozczulać. Jaki to ja jestem biedny? O jakie to ja mam problemy w życiu? Życie duchowe to jest koncentracja na Jezusie, a nie na sobie. A duch zły w tego typu sytuacjach przychodzi i też zachęca nas do posornych rozwiązań. Mówi na przykład tak. Nie odczuwasz obecności Jezusa na Eucharystii? To przyjdź do kościoła, ale w wolnym czasie. Ja spotykam tego typu osoby po kolędzie. Tak, proszę księdza, ja to nie lubię tak w tłumie, ale sam do lasu sobie pójdę. Ale na przykład do kościoła też lubię chodzić, tylko jak nikogo nie ma. To nieprawda. Trzeba im bardziej... I w tym momencie człowiek stopniowo, przecież tak pobożnie ktoś powie, a ja nawet, proszę księdza, nie jestem na Eucharystii, ale nawet i godzinę potrafię. I można, słuchajcie, zły, jak zobaczy, że on nas może nawet pobożnością zabić. Pobożnością. W jaki sposób się dokonywały poważne rozłamy w Kościele? Bardzo często tego typu rozłamom ulegały najbardziej pobożne osoby. Ale nie słuchały Pana Boga, tylko siebie. I to dlatego mnie już od pierwszego roku uczono w seminarium posłuszeństwo nad nabożeństwo. Ważniejsze jest posłuszeństwo Kościołowi niż moje widzimisię, bo mi się wydaje, że tak jest ważne. I wtedy z tego typu moje widzimisię wejdzie zły i potrafi niejednych ludzi w życiu pogubić. A dlaczego zły będzie nas wtedy odciągał od modlitwy, od Eucharystii? Bo ma tego świadomość, że gdy my przyjdziemy do Jezusa, a szczególnie przyjdziemy na Eucharystię, to ciało Chrystusa ma moc nas w tego typu sytuacjach uratować. Dlatego Jego działanie przychodzi w tym kierunku. A już dzisiaj nam się świętą nie jest. Nie bądź taki pobożniś, nie bądź taka pobożnisia. A już zobacz, już ciemno teraz, a to deszcz pada. Będzie w taki sposób do Was przychodził. I też to będzie pobożnie. Jeśli Radio Maryja włączysz, też posłuchasz. Różaniec weźmiesz. To będzie... Przecież to będą bardzo pobożne myśli, ktoś powie. W tego typu sytuacjach, jak przychodzi tego typu kuszenie, przeciwdziałać bardzo konkretnie. Ale słuchajcie, można sobie postawić pytanie, z czego się w ogóle strapienie w człowieku pojawia. Otóż chcę Wam powiedzieć, że pocieszenie i strapienie to jest sinusoida. Jest coś normalnego i to jest bardzo normalne, że raz jest pocieszenie, raz jest strapienie. Raz strapienie, raz pocieszenie. To jest normalna sytuacja, to jest tak zwany raz górka, raz dołek. To jest coś normalnego. Nie da się, żeby było tylko pocieszenie i nie ma tak, że jest tylko strapienie. Ale z czego się w człowieku pojawia strapienie? Po pierwsze, bardzo często Strapienie jest konsekwencją zaniechania czynienia dobra. To jest to, o czym mówiłem wczoraj na kazaniu. Że część osób, spowiadając się, zatrzymuje się tylko na tym etapie czynię, nie czynię zło. To nie jest koniec. Jezus nie mówi do nas, nie czyńcie zła, tylko mówi do nas, świętymi bądźcie. To znaczy, czyńcie dobro, czyńcie miłość. I teraz, jak ja mam się spowiadać, a słuchajcie, no 98% się w ten sposób spowiada, że się spowiada tylko ze zła, które zrobił. A co jest z dobrem, którego nie wykonałem? Albo z dobrem, do którego Pan Bóg mnie inspiruje? Bo faktycznie przychodzi taki moment w życiu człowieka, który już jakby na tyle wszedł na drogę nawrócenia, że ktoś może przyjść do konfesjonału i powiedzieć, ja nie mam się z czego spowiadać, bo żadnego grzechu nie uczyniłem. Ale wtedy się zaczyna robić rachunek sumienia z dobra, które zaniedbuje. Czyli pierwsza konsekwencja to jest grzech zaniedbania tego, co dobre. Po drugie, jest to konsekwencja lenistwa duchowego. Że jak człowiek zaczyna spoczywać na laurach, zaczyna się, wiecie to nawet znowuż od takiej strony, bo nawrócenie, moi kochani, to nie jest, niech wam się w głowie nie równa, nawrócenie to się równa pobożność. Bo może być tak, że ktoś dziennie odmawia trzy różańce, jest na dwóch mszach świętych, z kościoła nie wychodzi, to może człowiek nie nawrócony. Bo można być pobożnym, a można być niewierzącym. Pobożność jest dopiero konsekwencją, bo to jest ważne, jak ja przeżywam Eucharystię, jak ja przeżywam ten różaniec, jak ja buduję relacje z innymi ludźmi. To jest istotne. I teraz, po co Pan Bóg w naszym życiu dopuszcza strapienie? Po to, abyśmy nigdy nie przestawali czuwać. Abyśmy sobie nie pozwolili na zaniedbania i byśmy powrócili do pierwotnej gorliwości. Stan duchowego strapienia ma charakter wychowawczy. Że jak przychodzi strapienie, to trzeba sobie postawić pytanie, co ja tak na dobrą sprawę zaniedbuję? Co ja zaniedbuję, ja jakby od strony duchowej to często ludziom tłumaczę. To nie chodzi o to, że jak ja się nawracam, to ja mam sobie mnożyć modlitwy. Tylko twoje życie duchowe, Eucharystię, swoją modlitwę, przeżywaj sercem. Bo można sobie dołożyć 10 różańcy i znowu się zatrzymać tylko na płaszczyźnie warg, a ta modlitwa nie przemienia moje serca. A tak na dobrą sprawę to chodzi o to, żeby przemieniało się moje serce, żeby moje serce stawało się innym. I tutaj w strapieniu sobie warto postawić pytanie, co mogłem uczynić dobrego, a nie uczyniłem. Jakie zaniedbania w czynieniu dobra uczyniłem? Jest jeszcze jedna rzecz. Otóż, tak jak wam powiedziałem, w pocieszeniu może się pojawić tego typu pokusa, żeby człowiek powiedział sobie, ale już ja już jestem święty. Ależ ja już jestem wielki. Bardzo często tak mają ludzie chodzący do kościoła, którzy się uważają, że są lepsi od tych, którzy do kościoła nie chodzą. To jest bardzo powszechne. A z czego się bierze ocenianie innych osób? Z tego, że się czujemy lepsi od innych. I Pan Bóg wychowawczo dopuszcza strapienie, żeby człowiek zobaczył, co może bez łaski Bożej. Jak uważasz, że jesteś taki silny sam siebie, no to Pan Bóg dopuszcza strapienie. To zobacz, jaki jesteś słaby. Chrześcijanin to nie jest człowiek potępienia. Chrześcijanin to jest człowiek modlitwy. Jak widzimy trudne sytuacje i ludzi zagubionych, to Jezus mówi, módlcie się za nich, nie potępiajcie. Słuchajcie, zobaczcie, co od strony zbawczej wnosi to, że my kogoś obgadamy. Albo na kogoś ponarzekamy. Nic. A jak widzę tego typu trudne sytuacje i wezmę dziesiątkę różańca, mówię, jestem w stanie temu człowiekowi pomóc. I strapienie duchowe w naszym życiu jest po to, abyśmy wydoskonalili się w miłości do Jezusa. I proszę to sobie zapisać drukowanymi literami. W stanie strapienia zawsze nam towarzyszy wystarczająca łaska Boża. Pan Bóg nigdy nie daje większego krzyża niż człowiek jest w stanie go unieść. W stanie strapienia zawsze towarzyszy nam wystarczająca łaska Boża. To nie jest tak, że to takie narzekanie, o już nie mogę. Możesz. Spokojnie, Pan Bóg nigdy nie da ci większego krzyża, jesteś w stanie unieść. Wiem, że trudno się człowiekowi pewne rzeczy przeżywa. Ale to wtedy trzeba, że tak powiem, umacnić to, co mówi święty Ignacy z Loyoli. Contra agere. Przeciwdziałaj swoją gorliwością. Otóż nie oszukujmy się. Słuchajcie, chcę wam to bardzo wyraźnie powiedzieć. W czasie tych rekolekcji towarzyszy nam łaska Pana Boga, wystarczająca i moc. Ale każdego z was obserwuje także duch zła. I w przypadku każdego z was, i mnie, i was, wyszukuje naszych najsłabszych miejsc. Gdzie by zaatakować? Zły będzie robił wszystko, żebyś w tej wspólności nie był. Zły będzie robił wszystko, żebyś tych rekolekcji nie przeżył. I każdy z nas, nie oszukujmy się, każdy ma swoje słabe strony. I teraz, co my mamy robić? Wydaje mi się, że każdy z was ma świadomość swojej słabości. To trzeba tą słabość obmadlać, oddawać Panu Bogu, ochraniać. Bo zły będzie szukał rozsadników i chociaż ty możesz być w jakiejś tam dziedzinie swojego życia niesamowity, to będą miejsca, gdzie będą takie braki, że największy jest w stanie paść. Największy. I dlatego te rekolekcje są także po to, żeby się przyjrzeć, zobaczyć, jakie są słabe strony mojego życia i żeby te miejsca szczególnie ochraniać. Żeby te miejsca szczególnie oddawać Panu Bogu. Bo jesteśmy bacznie obserwowani. Agencja wywiadowcza 24 godziny na dobę. Jesteśmy wszyscy obserwowani. I nie tylko na płaszczyźnie naszych słów i czynów, także na płaszczyźnie naszych myśli. To jest tak istotne i ważne, żebyście mieli tego świadomość, że tutaj to jest walka na śmierć i życie. Dlatego dostajemy takie rady wybitnych ojców duchowych, które mówią jak w pocieszeniu, jak w strapieniu. Które mówią w jaki sposób przychodzi zły i będzie działał. Żebyście od razu rozpoznawali. Wiele osób ma chociażby problem z lękiem. Pamiętajcie o tym. Pan Bóg lęku nie stworzył. Pan Bóg lęku nie stworzył. Jak przychodzą jakieś lęki, to sobie pomyśl, zaraz, jak to nie jest od Pana Boga, to od kogo? To ja mam w to nie wchodzić. Istotne jest, żebyście stawiali sobie pytanie, kto tutaj do mnie przychodzi? Pan Bóg? W jakim jestem stanie? Jak jestem w stanie łaski uświęcającej, a ktoś mnie wyrywa i rozrywa, to nie może być Pan Bóg. To ktoś mnie chce wyciągnąć z tego. Chyba, że ktoś żyje w grzechu. No to tutaj, jeśli przychodzi lęk, jeśli przychodzą wyrzuty sumienia, to Pan Bóg się dopomina. Ale jeżeli żyjecie w stanie łaski uświęcającej, to lęk nie jest w tym momencie od Pana Boga. To złe przychodzi, aby was kusić, aby was nękać. On będzie robił wszystko, żebyśmy nie byli szczęśliwi. Ale my dzisiaj w tej konferencji dostajecie konkretną moc i mądrość do stosowania w życiu. To nie jest konferencja po to, żebym sobie ją wygłosił dla wygłoszenia, tylko żebyście ją później w swoim życiu stosowali. Żebyście rozpoznawali, jakie duchy działają w waszym życiu. Czy to jest duch Boży, czy to jest duch zła. Żebyście dopiero na podstawie tego podejmowali decyzje. A szczególnie, podkreślam, niezwykle istotna, bo się na tym już tyle ludzi kościoła i różnych rozłożyli. Pamiętajcie, nie podejmuje się decyzji w strapieniu. Nigdy. Nigdy. Jak przyjdzie pocieszenie i będzie już światło i będzie wszystko widać, wtedy jak najbardziej. Ale jak strapienie, jak wiecie, to jest tak, że jak jest słaba widoczność, to ja nie potrafię dobrze rozeznać sytuacji. Wtedy mogę źle wybrać. Jak jest światło, jest jasność, to wtedy podejmujemy decyzję. Obyśmy z takiej mądrości chcieli w codzienności korzystać. Amen.